Dobrze. A teraz, kochani, wracamy do przerwanego chyba przed miesiącem, albo może nawet jeszcze wcześniej, tematu, jakim jest objawienie świętego Jana, jakim jest apokalipsa. Ten temat rozważamy poprzez analizowanie wiersza po wierszu. Analizujemy każdy wiersz, praktycznie każdy wiersz objawienia świętego Jana. Z tego choćby powodu, z dwóch choćby powodów, iż księga ta, objawienie świętego Jana, przez wielu jest uważana za najtrudniejszą w zrozumieniu księgą Nowego Testamentu. A kto wie, czy nie całej Biblii. I niektórzy chrześcijanie, ze względu na jej trudność, na jej skomplikowaną treść, w ogóle tej księgi nie biorą do ręki. W ogóle jej nie czytają. Nie pochylają się nad tą księgą. A czyniąc tak, świadomie albo nieświadomie, raczej nieświadomie, pozbawiają się szeregu duchowych błogosławieństw. Bo przecież ta księga obiecuje w trzecim wierszu, że błogosławiony jest każdy, kto czyta ją. A więc poprzez czytanie tej księgi stajemy się uczestnikami błogosławieństwa, które spływa od Boga na nas, na czytelników, poprzez czytanie tej księgi. A księga ta też powiada, że błogosławieni nie tylko ci, którzy czytają, ale błogosławieni także, którzy słuchają. A więc zachęca nas w ten oto sposób ta księga, Pan Jezus, który jest autorem tej księgi, nie tylko do czytania, ale także do wykładania tej księgi. Prawdą jest, że aby móc tę księgę wykładać, trzeba włożyć trochę wysiłku, trudu, by zrozumieć jej treść. Bo jest to rzeczywiście księga pełna symbolów, treści eschatologicznych, a więc przyszłych, i w związku z tym niekiedy dla niektórych niezrozumiała. Ale z łaski Bożej podjęliśmy się przy pomocy Ducha Świętego i pod Jego kierownictwem analizowania, rozważania wiersza po wierszu, rozdziałów, po kolei rozdziałów tej księgi. I przeszliśmy już jakiś fragment. To znaczy przeszliśmy już przez rozdział pierwszy, przeszliśmy już, jak pamiętacie, przez rozdział drugi i weszliśmy do rozdziału trzeciego. I tak jak już mówiłem, rozdziały drugi i trzeci przedstawiają nam siedem zborów, do których kierowane są listy przez Pana Jezusa Chrystusa, głowę Kościoła. Siedem zborów, które w owym czasie istniały w Azji Mniejszej. Ale bibliści uważają, twierdzą, że te siedem listów charakteryzują, opisują nie tylko to, co się w tamtych zborach wydarzało, a więc w Efezie, w Smyrnie, w Pergamie, w Tiatyrze, ale że te listy, tych siedem listów opisują także całą historię Kościoła. Od momentu jego zaistnienia, aż do momentu zabrania go z tej ziemi. A więc, że każdy list opisuje określony fragment historii Kościoła. I mówiliśmy sobie, że list do zboru w Efezie, oprócz tego, że charakteryzował zbór w Efezie, wówczas istniejący, opisuje jednocześnie stan Kościoła od roku 33 do roku 70. Dalej, że zbór w Smyrnie, oprócz tego, że opisywał, pisze, charakteryzuje stan Kościoła w Smyrnie, opisuje także okres Kościoła od roku 70 do roku 313. Powtarzam tylko skrótowo, żeby wam przypomnieć. Potem mówiliśmy o zborze w Pergamie, który był zborem wówczas istniejącym i stan tego zboru, duchowy stan tego zboru jest przedstawiony w liście do zboru w Pergamie. Ale jednocześnie autor tego listu, a więc Pan Jezus, charakteryzuje stan Kościoła od roku 313 do 606. I tak postępowaliśmy dalej i doszliśmy aż do rozdziału trzeciego, i zakończyliśmy nasze ostatnie rozważanie na liście, na poselstwie do zborów Sardes. I ten list faktycznie opisuje stan, duchowy stan zboru, ówczesnego zboru w Sardes. Ale jednocześnie opisuje stan chrześcijaństwa od roku 1517, a więc od tak zwanej Wielkiej Reformacji do roku 1750. Po tym okresie sardejskim nadszedł moment, czas, abyśmy się zastanowili, jak już sygnalizowałem, nad naszym zborem. Nad zborem w Filadelfii. I stan zboru w Filadelfii opisany jest w rozdziale trzecim od 7 do 13 wiersza. Stan duchowy, sytuacja zboru w Filadelfii, tamtejszego zboru, który wówczas istniał, opisany jest od 7, jak powiedziałem, do 13 wiersza. Jeśli zaś chodzi o stan Kościoła, o okres Kościoła, to zbór, to list ten opisuje stan Kościoła chrześcijańskiego w ogóle od roku 1750 do roku 1900. Od 1750 do 1900. Ale do tego za chwilę wrócimy. Najpierw przeczytajmy sobie tekst listu do zboru w Filadelfii. Proszę, otwórzcie więc objawienie świętego Jana, otwórzcie Apokalipsę, rozdział trzeci i czytać będziemy fragment od 7 wiersza do wiersza 13. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Słów kilka na wstępie o samym mieście Filadelfia. Miasto Filadelfia zostało założone około 150 lat przed narodzeniem Chrystusa przez pergamskiego króla Attalosa Filadelfosa. Tak się nazywał, Allos Filadelfos. Około 150 lat przed narodzeniem Chrystusa założył on to miasto. I na cześć swojego imienia nazwał je Filadelfia. Filadelfos. Takie było jego imię. I od tego imienia wzięło nazwę to miasto, Filadelfia. Dosłownie tłumacząc słowo Filadelfia, oznacza ono miłość bratnia. Miłość bratnia. A więc, bracia i siostry, skoro jakiś czas temu i zbór tutejszy przybrał taką nazwę, Filadelfos, Filadelfia, a więc miłość bratnia, do czegoś nas to, jak myślicie, zobowiązuje. Zobowiązuje nas to do tego, aby w istocie tak było, aby wśród nas panowała miłość bratnia. Żeby to nie był tylko pusty slogan, tylko sama nazwa, szyld, ale żeby było to rzeczywistością, prawdą. A nie muszę chyba dzisiaj rozwodzić się nad błogosławieństwami wypływającymi z miłości bratniej. Wystarczy, że przypomnę psalm 133. Tak niedawno pastor Bogdan Kiona analizował psalmy. Nie we wszystkich wykładach uczestniczyłem, nie wiem więc, czy psalm ten był analizowany, czy nie. Fakt pozostaje faktem, iż psalmista w psalmie 133 podkreśla ważność Filadelfos, Filadelfii, mówiąc, o jak to dobrze, o jak to miło, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, żyją, przebywają. I zaraz potem dodaje, wymienia powody albo korzyści z bratniej miłości. Tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan daje swoje błogosławieństwo. Tam Pan daje swoje błogosławieństwo. Z naszej jedności, Filadelfos, z Filadelfii, wypływa błogosławieństwo. Naszą jednością z pozostałymi braćmi i siostrami możemy się przyczynić do błogosławieństwa albo do jego braku. Niech więc każdy weźmie pod uwagę, że niesie przed Bogiem odpowiedzialność za powstrzymywanie Bożego błogosławieństwa z powodu swojej niejedności z pozostałą częścią ciała Pańskiego. A więc nazwa ta do czegoś nas zobowiązuje, do jedności, bo z jedności bratniej miłości spływa błogosławieństwo. To, czy przeżywamy błogosławieństwo, czy nie, nie jest zależne tylko od pastora, od pastorów, starszych. To jest zależne od nas wszystkich. To jest zależne od naszych relacji między sobą. Od naszego otwarcia się jedni na drugich. Jeśli go nie będzie, to też nie możemy oczekiwać błogosławieństwa. I na próżno wtedy wszystkich dookoła oskarżamy za brak błogosławieństwa. Może być tak, że my sami jesteśmy przyczyną jego braku, ale problem najczęściej polega na tym, że człowiek sam w sobie nie widzi. Problemu najczęściej widzi w innych. Ta ręka pokazująca najczęściej wskazuje na inny, choć de facto jest zupełnie inaczej. Trzy palce pokazują na tego, kto wskazuje. A więc to jest tak, najczęściej to jest tak, że ktoś, kto traci jedność ze zborem, jednocześnie pozbawia się Bożego błogosławieństwa, zaczyna innych oskarżać, pozostałych oskarżać za brak błogosławieństwa w zborze. A więc tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, gdzie jest owo Filadelfos, tam jest błogosławieństwo Boże. Ale tenże psalm wymienia jeszcze kolejne błogosławieństwa, korzyści z Filadelfii, z jedności braterskiej, z bratniej miłości. Tam jest bowiem jeszcze dodane, tam Pan daje nie tylko swoje błogosławieństwo, ale tam Pan posyła życie wieczne. Zsyła życie wieczne. Czytajcie, to jest w psalmie 133. Tam Pan daje życie wieczne. Nie znam takiego zboru, który byłby poróżniony, w którym byłoby my Kefasowi, a my Pawłowi, a my nawet Chrystusowi. Nie znam takiego zboru, w którym istniałyby takie podziały, żeby się w nim ludzie nawracali. Jeśli się ludzie w zborze nie nawracają, to jest 99% dlatego prawdopodobnie, ponieważ nie ma w tym zborze czego? Filadelfos, jedności. I znowu, kto jest temu winien, że się ludzie nie nawracają? Ci, którzy tę niejednomyślność kreują, tworzą, powodują. Zwróćcie uwagę, że jeśli zbór zbliża się do siebie, jeśli w zborze zaczyna mieć miejsce Filadelfia, jedność, zgoda, miłość, nawet specjalnie nie trzeba robić wysiłków. Ludzie przychodzą, nawracają się i są zaszokowani. Jak to jest możliwe, że wśród was panuje taka miłość? Prawda? Filadelfia. A więc mówię do Filadelfii. A więc, bracia i siostry, mówię do zboru Filadelfia. Bratnia miłość. Bratnia miłość. Sprawdź serce me, śpiewaliśmy. Sprawdź serce moje, czy jest ono sercem otwartym na braci, siostry. Czy dążę za wszelką cenę do jedności. Czy mogę położyć pod swoje stopy moje ambicje, mogę położyć moje ja, moje racje dla jedności, dla wspólnej zgody, aby bracia i siostry w zgodzie mieszkali. A więc słowo Filadelfia ma ogromną wymowę. I choć to był pogański król, dobrze, że taką nazwę dał temu miastu. Filadelfia, Filadelfia, miłość bratnia. Filadelfia jako zbór, w ogóle miasto Filadelfia przeżyło wiele wstrząsów, to znaczy przeżyło wiele trzęsień ziemi. Przeżyło także wiele najazdów Mahometan. Ale zdumiewający jest fakt, że choć inne miasta przestały istnieć, a więc wiele z tych miast, w których były zbory, do których kierowane były listy Apokalipsy, objawienia świętego Jana, przestały istnieć. Owszem, możecie spotkać ich ruiny. Filadelfia nadal istnieje. Miasto Filadelfia nadal istnieje. A więc nie zniszczyły go trzęsienia ziemi, nie zniszczyły go najazdy Mahometan. Miasto Filadelfia istnieje. Nie nazywa się ono już teraz Filadelfia, bo muzułmanie, Mahometanie zmienili jego nazwę na Allah Sehir. I gdybyście wzięli mapę Azji, zobaczylibyście, że takie miasto istnieje. Nie jest to duże miasto. Współcześnie liczy ono około 15 tysięcy mieszkańców. Ale fakt pozostaje faktem. Jako jedno z tych miast pozostało. Pozostało, istnieje. Istnieje. To też jest jakaś wymowa. To też jest jakiś symbol czegoś. Ten zbór się ostoi. Ta społeczność ma rację się ostać mimo trzęsień, mimo różnych ataków z zewnątrz, która praktykuje Filadelfię, miłość bratnią. Jeśli miłość bratnia ustaje, to przyjdzie trzęsienie ziemi, które zmiecie taką społeczność z powierzchni ziemi. To ataki wroga sprawią, że lud się rozproszy. Przeto, bracia i siostry, skoro mówimy o Filadelfii, prośmy Pana, żebyśmy my mogli dążyć do jedności i żebyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by nie było pęknięć, by nie powodować jakiejkolwiek niejednomyślności. Dążmy do jedności. Zachowujmy jedność między sobą. Pielęgnujmy jedność między sobą. Nie pozwólmy wrogowi, aby cokolwiek uczynił, by tę jedność zachwiać. To jest nadzieja przetrwania aż do przyjścia Pańskiego. Jedność jest nadzieją nie tylko przetrwania, powiększania się, pomnażania się. Ja nie chcę, choć można by było poprosić, żeby każdy położył rękę na sercu i przyrzekł dziś przed Panem: Panie, przyrzekam, że zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, aby zbór Filadelfia zachował jedność. Jeśli ty zachowasz jedność, ja zachowam jedność, jedność będzie. Zgadzacie się ze mną? A więc tenże zbór przeżył nie jeden kataklizm. To miasto przeżyło nie jeden kataklizm, ale być może właśnie symbolicznie na świadectwo Bóg zachował to miasto, by nam pokazać, jaka jest ogromna wartość w Filadelfii, w jedności. By jednocześnie nas mobilizować do walki o jedność. Także rzeczą ciekawą jest, że w tym mieście, choć nie nazywa się ono już Filadelfia, ale tak jak powiedziałem, nosi inną nazwę, zachował się, pozostał zbór chrześcijański. W tym mieście muzułmańskim istnieje chrześcijański zbór. Niewielu jest tam chrześcijan, ale fakt pozostaje faktem. Istnieje tam chrześcijański zbór. Nie może jakiś mega church, mega zbór, ale mały zbór, fakt pozostaje faktem, istnieje. Także jest wiele symbolicznych prawd zawartych w tym liście, w tym słowie Filadelfia. Tak jak już wspomniałem, okres filadelfijski datowany jest od roku 1750 do roku 1900. Co było charakterystycznego w tym okresie? Czym charakteryzował się ten okres od 1750 do 1900 roku? Gdy poprzednio mówiliśmy o okresie sardejskim, o liście do zborów Sardes, to być może pamiętacie, iż mówiłem, że był to okres głębokiego odstępstwa i duchowych ciemności. Rzeczywiście ten poprzedni okres był okresem bardzo, bardzo trudnym. I mówiliśmy także, wspominałem o tym na podstawie listu do zborów Sardes, że zaledwie kilka osób w tamtym okresie nie skalało swoich szat grzechem. Tak mówił tamten list, że niewiele jest tych osób, które nie skalały swoich szat. pozostali chrześcijanie pogrążyli się w grzech. Pozostali chrześcijanie żyli jak poganie, choć nazywali się chrześcijanami. Zaledwie niewielkie garstki zachowały świętość, nie skalały swoich duchowych szat, a więc zachowały czystość. Jeśli zaś chodzi o okres filadelfijski, to uważa się ten okres filadelfijski, za okres niesamowitego, niezwykłego ożywienia duchowego. Ktoś porównał ten okres do brzasku, do poranka, który następuje po ciemnej sardejskiej nocy. Okres sardejski to ciemność, to grzech, natomiast filadelfijski okres to brzask, to poranek, to jakaś nadzieja. Bo, bracia i siostry, prawdą jest, że właśnie w tym okresie w różnych krajach jak gdyby niezależnie od siebie, w martwych, dotychczas duchowo kościołach zaczynają się rodzić ruchy przebudzeniowe. W tych skostniałych kościołach, w tych, jakbyśmy używając symbolu z Ezechiela, w tej dolinie suchych kości, tak bowiem wyglądało w owym czasie chrześcijaństwo, zaczynają powstawać ożywcze prądy. Zaczynają bić źródełka. I tak na przykład w Niemczech, w tamtejszym sformalizowanym i pełnym obrzędów kościele luterańskim, choć był to kościół, który przecież zaczął się po reformacji, powstaje tak zwany ruch pietystyczny. A więc w łonie kościoła luterańskiego rodzi się, kiełkuje, zaczyna bić tak zwany ruch pietystyczny. Na czym on polegał? Polegał on na tym, iż niezadowoleni z duchowej oziębłości, niezadowoleni z formalizmu i skostniałości tego kościoła, niewielkie grupy ludzi zaczynają się zbierać po domach na modlitwy i na czytanie Słowa Bożego. I ten ruch zaczyna się poszerzać. Coraz więcej ludzi tęskni za bliższą społecznością z Bogiem niż tylko z formalnym nabożeństwem, z nabożeństwem, w którym nie ma żadnych przeżyć. A więc rodzi się tak zwany ruch pietystyczny, który polega na tym, że ludzie zbierają się po domach na modlitwę i na rozważanie Bożego Słowa. W Anglii i w USA, w Ameryce, w tamtejszym kościele anglikańskim, jakżeż sformalizowanym, jakżeż zastygłym w doktrynach, tworzy się podobny ruch, który nazwany został ruchem purytańskim. Purytanie dążyli do niezwykłej świętości życia. Odrzucali wszystko, co miało najmniejszy jakby symbol, znak grzechu świeckości. A więc w kościele anglikańskim powstaje ruch purytański, purytanie. I jedni o drugich praktycznie nic nie wiedzieli. Ale Duch Boży zaczął ożywać, zaczął ożywiać jednostki. I cechą charakterystyczną obu tych ruchów, i ruchu pietystycznego, i purytan, choć tych ruchów było znacznie więcej, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale cechą charakterystyczną, bracia i siostry, obu tych ruchów i pozostałych było kładzenie nacisku na świętość życia i na życie w prostocie. To były dwa wyróżniki, które wyróżniały tych ludzi w Kościele. Że zabiegali wszelkimi sposobami o świętość. Że stronili od wszystko, co miało choćby znamiona grzechu. A przy tym daleko idąca skromność. W odróżnieniu od formalnych kościołów, gdzie wszystko kapało złotem, gdzie kapało wszystko dostojeństwem, honorami, zaszczytami, ci ludzie szukali cech życia pierwszych chrześcijan, mianowicie świętość i prostota. Prostota i świętość. Kolejną cechą charakterystyczną tego okresu filadelfijskiego było to, że od czasów apostolskich zwiastowanie Bożego Słowa wyprowadzono z kościołów, z ambon, z zakazalnic na ulice, place. A więc purytanie, pietyści, ludzie, którzy przeżywali nawrócenie, a niektórzy z nich także chrzest Duchem Świętym, doszli do wniosku, że głoszenie Słowa Bożego, ewangelizowanie nie może się ograniczyć tylko do kaplic, do katedr, które budowano, do świątyń, ale że wzorem apostołów, którzy szli z miejsca na miejsce i głosili Słowo Boże na brzegu morza, na placach, ulicach, ci ludzie wychodzili na place, ulice, by głosić Boże Słowo. A więc po wiekach, od czasów apostolskich to się nie działo, po wiekach, w tym okresie Słowo Boże wyszło na zewnątrz. Ludzie szli, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i to na wszelkim miejscu. Może należałoby to przypomnieć i Filadelfii Bielsku-Białej, żebyśmy zrozumieli, że głoszenie Słowa Bożego nie może się ograniczać tylko tu do kazalnicy, ale że naszą kazalnicą powinny być ulice, place, miasta, klatki schodowe, ławki przy blokach, ogródki działkowe, gdziekolwiek jesteśmy. Może należałoby to przypomnieć Filadelfii. Dalszą cechą charakterystyczną tego okresu było i to, że dotychczasowe martwe dysputy teologiczne, podczas których się zastanawiano, ile diabłów zmieścić się może na szpilce igły czy na ostrzu igły. A więc z takich suchych, martwych dyskusji teologicznych, które miały miejsce w kościołach, ludzie na skutek modlitwy i czytania słowa zaczynali przeżywać narodzenie na nowo chrzest Duchem Świętym. A więc te suche, teologiczne dysputy zostały zastąpione przeżyciami. Przestano się spierać o słowo, o przecinek, a zaczęto przeżywać. Halleluja. Zaczęto przeżywać. Odkryto nowonarodzenie. Odkryto chrzest Duchem Świętym. Jeszcze jedną cechą charakterystyczną tego okresu było to, że Kościół albo część, ta przebudzona część martwego Kościoła zrozumiała, że musi iść na krańce świata, by głosić Ewangelię. I dlatego od tego momentu rozpoczął się tak zwany ruch misyjny. Byli wysyłani misjonarze, albo misjonarze szli na krańce świata, do Afryki, do Chin, do wielu, wielu pogańskich krajów, gdzie do tej pory nie dotarła Ewangelia, misjonarze szli, by głosić Ewangelię. Prawdą jest, że w niektórych miejscach, dokąd dotarli, głoszenie słowa napotykało na ogromny sprzeciw. Niektórzy z nich zginęli, niektórzy z nich nigdy już z pól misyjnych nie wrócili, ale to nie powstrzymywało kolejnych i kolejnych fal misjonarzy. A zatem od tego momentu, w tym okresie, rozpoczęła się tak zwana misja zewnętrzna. Rozpoczęła się misja zewnętrzna. W każdym razie, choć niewielu takich było, gdy szli, choć usiłował i pogański świat zamknąć przed misjonarzami drzwi, niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że także sformalizowane chrześcijaństwo usiłowało zamknąć przed ożywionymi misjonarzami drzwi. Ale czy pamiętacie, na jakie słowo natknęliśmy się, czytając list do zboru w Filadelfii? Jeśli ja otworzę, a Pan otworzył w tym czasie drzwi, to nikt nie jest w stanie zamknąć. Choć ginęli misjonarze, ale diabłu nie udało się zamknąć drzwi misji. Misja poszerzyła swój zasięg, docierała do wszystkich zakątków świata. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o tym zborze, o zborze w Filadelfii? Radosną nowinę możemy powiedzieć o zborze w Filadelfii. Dałoby Bóg, żeby ta radosna nowina także nas dotyczyła. Bo jest to jeden z dwóch zborów. Pierwszym była Smyrna. Jest to jeden z dwóch zborów, którego Pan nie skarcił. Amen. Cieszycie się? Nie skarcił Pan Filadelfii. Gdy czytacie poprzednie listy przesłania, to mam ci za złe, mam przeciwko tobie, opamiętaj się i tak dalej, i tak dalej. Jedynie dwa zbory z taką naganą się nie spotkały. Był to zbór w Smyrnie i nasz zbór. Filadelfia. Zbór Filadelfii także nie został za nic zganiony. Dlatego powiedziałem, dałby Bóg, żeby to dotyczyło także nas. Dałby Pan, żebyśmy takimi byli, byśmy nagany nie otrzymali za sposób naszego życia i tak dalej. A więc jest to jeden z dwóch zborów, który nie został skarcony. Przyjrzyjmy się teraz może nieco dokładniej kolejnym wierszom. To były informacje typu ogólnego. Mam jeszcze 5 minut, więc może przynajmniej zwróćmy uwagę na wiersz 7, albo przynajmniej na niektóre myśli zawarte w wierszu 7, a w przyszłą środę będziemy analizować dalsze poszczególne wiersze. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy. To mówi święty prawdziwy. Pamiętamy cię, umiłowani, że do każdego zboru Chrystus inaczej się przedstawiał. Każdemu zborowi inaczej się Chrystus przedstawiał. Na przykład zborowi w Efezie przedstawił się Chrystus jako ten, który ma 7 gwiazd prawicy swojej i który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Każdemu zborowi przedstawiał się inaczej. A jak się przedstawia zborowi Filadelfii? To mówi święty i prawdziwy. Myślę, że w tym jest jakaś sugestia przekazana zborowi. Zborowi Filadelfii. Jaka jest to sugestia? Słuchajcie, wierzący ludzie w Filadelfii, ja jestem święty i ja jestem prawdziwy. A skoro ja jestem święty, to i wy macie być święci. Bo przecież powiedziane jest, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc Chrystus sugeruje Filadelfii, aby dążyła do świętości. Jest wiele celów przed Kościołem. Tak, jest wiele celów. Mamy się w wielu rzeczach udoskonalać. Ale nie wolno nam zapomnieć, że także mamy się udoskonalać w czym? W świętym życiu. Dążyć do świętości, zabiegać o świętość. Nie wolno zapomnieć o tej podstawowej cesze chrześcijanina, jaką jest świętość. A więc Jezus przypomina Kościołowi, to mówi święty. W ten sposób sugeruje nam, jakimi my mamy być. Bo jeśli chcemy kiedyś być przez całą wieczność z Nim, to musimy być tacy, jakim jest On. Bo przecież Jan powiada, gdy się On okaże w chwale, to my będziemy do Niego podobni. A skoro On jest święty, to ci, którzy chcą i mają nadzieję być z Nim przez całą wieczność, muszą być także święci. Świadomy jestem, że świętości my nie osiągniemy naszymi cielesnymi wysiłkami. Że droga do celu, jakim jest świętość, prowadzi inną stronę. Ale to nie oznacza, że my nie mamy nic do zrobienia. To nie znaczy, że my możemy nie zwracać na to uwagi. Musi być ta kooperacja, współpraca z Duchem Świętym, który nas chce uświęcić. Duch Święty chce nas doprowadzić do uświęcenia, do świętości. Dalej zauważcie, iż Chrystus nie tylko mówi o sobie, że jest święty, ale że jest prawdziwy. Cóż to może znaczyć? Chrystus chce przez to poinformować, myślę, że chce nas przez to poinformować, że w Kościele będą prawdziwi i nieprawdziwi chrześcijanie. Nie myślcie, że ci nieprawdziwi chrześcijanie, oni się tak będą nazywać. O, nie będą myśleć, że oni są jak najbardziej prawdziwi. Oni sobie będą nawet wmawiać. A czyż Biblia nie powiada, że będą ludzie, którzy będą sobie wmawiać, że są synami Abrahama? Ale powiada Jan Chrzciciel, daremne jest wasze wmawianie sobie. A więc nie wystarczy mówić, my jesteśmy prawdziwi chrześcijanie. Zboże Filadelfia, nie wystarczy, jeśli tak myśleć o sobie będziemy. Bracia i siostry, nie wystarczy, jeśli tak mówić o sobie będziemy. Nie wystarczy, że tak się reklamować będziemy. Takimi mamy być. Może nawet nie mówić tak, ale takimi być. Fałszywych imitacji jest tyle, że nas już tam być nie musi. My podążajmy za tym, który jest święty i prawdziwy. On jest prawdziwy. Nie imitacja, nie coś podobnego, ale prawdziwy. Ja kiedyś przechodząc zauważyłem dwoje dzieci bawiących się gdzieś tam w piasku. Czy byłem świadkiem tego, jeszcze mieszkając w Bielsku. I był to chłopiec i dziewczynka. I bawili się, i Nagle ona mówi, wiesz co, ja mam laleczki, będziemy się bawić w tatę i mamę. Ty będziesz tatą, ja będę mamą, a to będzie nasze dzidzi. A on mówi, ten chłopiec był trochę starszy. I mówi, ale my jesteśmy jeszcze mali. Jakżeż my możemy być tatą i mamą? To nie jest prawdziwe dziecko. A ta dziewczynka mówi, tak na niby. Tak na niby, bądźmy ty tatą, a ja mamą. Czy myślicie, że nie ma takich ludzi, którzy tak na niby są chrześcijanami? Jest wielu takich, którzy tak na niby święta Wielkanocne i Boże Narodzenie są chrześcijanami. Ale w oczach Bożych, będziemy zresztą o tym mówić, gdy będziemy mówić o zborze w Laodycei, Pan Jezus mówi, obyś był albo zimny, albo gorący. Ale ponieważ jesteś na niby chrześcijaninem, wypluję cię z ust moich. Dlatego Chrystus przedstawia się, to mówi święty i prawdziwy. Bracia i siostry, niech Duch Święty nam pomoże, żebyśmy byli i święci, i prawdziwi, autentyczni. Prawdziwi, święci, prawdziwi, autentyczni. W przyszłą środę będziemy kontynuować rozważanie o sobie samych.